Przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik, a ze mną w studiu jest Marek Kosendiak z Centrum Historii Zajezdnia. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Lada moment rozpocznie się październik, a wraz z nim rozpocznie się też tydzień Edyty Stein. Jednak zanim przejdziemy do tego, co będzie się działo w tym tygodniu, a będzie się działo, to myślę, że musimy rozpocząć od pytania, a właściwie takiego przybliżenia, tak krótko. Kim była Edyta Stein?
Edyta Stein była wrocławianką. Urodziła się tutaj w 1891 roku w okolicy ulicy Dibu. Była dzisiejszej. Urodziła się jako najmłodsze, siódme dziecko Augusty i Zygfryda Steinów, kupieckiej rodziny żydowskiej. Była bardzo ambitną, niesforną dziewczynką, która wyrosła na wielką myślicielkę, filozofkę, jedną z pierwszych doktoryzowanych kobiet w Prusach. Była studentką Uniwersytetu we Wrocławiu, była studentką Maxa Schellera i profesora Edmunda Husserla. Była współtwórczynią fenomenologii, nurtu filozoficznego na przełomie XIX-XX wieku. Ona ten nurt rozwinęła. W końcu była ofiarą Holokaustu. W 1933 roku była zmuszona, by ustąpić ze swojej pozycji w Instytucie Pedagogicznym w Münster. Wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych kolonii, a w 1942 roku została aresztowana w Echt w Holandii i zgładzona w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942 roku. To tak bardzo skrótowo. I Jan Paweł II, będąc biskupem w Krakowie, napotkał się na ślady. No Auschwitz było jakby w jego gestii. On wspierał od początku proces beatyfikacyjny w kolonii i też jego kontakty z Romanem Ingardenem, z którym Edyta Stein się przyjaźniła, to też Kraków. Papież ogłosił ją błogosławioną, świętą, a później w 1999 roku ogłosił patronką Europy i jutro, 1 października, przeżywamy 25. rocznicę właśnie tego aktu ogłoszenia Edyty Stein patronką Europy. To tak skrótowo. Myślę, że w tej postaci, w tej biografii każdy może coś znaleźć dla siebie, bo to jest postać niezwykle wielowymiarowa i pełna życia, pełna przesłania.
Edyta Stein miała korzenie żydowskie. Też w takim domu dorastała. I jak te wartości, które wyniosła z domu, z rodziny, jak one wpływały na jej późniejsze życie?
Może zaskoczę panią i słuchaczy, jeśli nie znamy biografii Edyty Stein, to może nas zadziwić fakt, że w wieku 14 lat Edyta Stein porzuca wiarę rodziny, wiarę jej narodu, ale nigdy się od tego narodu jakby nie zdystansowała. Zawsze się czuła córką narodu żydowskiego. Ale właśnie to pani pytanie jest niezwykle ważne, ale też chyba takie ważne na dzisiejsze czasy, kiedy wiele osób jakby kwestionuje korzenie, tradycje. Edyta Stein była bardzo rzetelną osobą. W wieku 13 lat oznajmia mamie, że szkoła już nie jest dla niej. Tak jak miała 6 lat, to chciała do szkoły. O rok wcześniej wymusiła prawie, że na rodzeństwo jej mamie, że idzie do szkoły. Pozwalają jej na to za wstawiennictwem jej najstarszej siostry. Natomiast kilka lat później mówi, już więcej nie, szkoła mnie nudzi. Matka wysyła ją do siostry do Hamburga, gdzie pomaga Edyta opiekować się po porodzie swojej siostrzenicy, czyli swojej siostrze przy drugim dziecku. Tam porzuca wiarę, tam jakby stwierdza, że już więcej się nie chce modlić. Jej rodzina jako taka, rodzeństwo, należało do Żydów zasymilowanych. To była rodzina, która codziennie posługiwała się niemieckim i Edyta właśnie w tym świecie takim zasymilowanym, ale też czasem obojętnym religijnie sama traci wiarę, czy jakby stwierdza, że to nie ma znaczenia, a to będzie miało kolosalne znaczenie później w dalszych jej poszukiwaniach. Więc jak pani pyta, co Edyta wyniosła z domu, to na pewno szacunek do tego, co się posiada, szacunek do pracy, pracowitość, upór odziedziczyła prawdopodobnie po swojej matce, taką przedsiębiorczość, poszukiwania, to z pewnością Edyta wyniosła ze swojego domu.
Powiedział pan, że porzuciła wiarę judaistyczną, no ale teraz jest świętą Kościoła katolickiego. Jak wyglądał ten moment, kiedy doszła do tego, że jednak chce wstąpić do zakonu i przyjęła wiarę katolicką?
Tak, dzisiaj patrzymy na to z perspektywy takiej, że Edyta Stein jest świętą, jakby naturalnie nam przychodzi mówić, że to katoliczka. Natomiast proces jej dojścia do wiary trwał wiele lat. Rozpoczęła swoje poszukiwania, tak na poważnie wstępując na uniwersytet. Zaczęła we Wrocławiu studiować pedagogikę, język niemiecki, psychologię właściwie i porzuca ten trop. Udaje się do swojego przyszłego mistrza, do profesora Edmunda Husserla. Tam studiuje filozofię i właśnie ten nurt fenomenologii. I to ma zasadnicze znaczenie, bo punktem ciężkości w tym nurcie jest poszukiwanie prawdy. Czyli taka ścieżka rozumowego myślenia, która nie pozwala iść na skróty, która nakazuje taką szczerość aż do granic możliwości. I ta właśnie ścieżka bardzo krytycznego myślenia o sobie samym, wyzbycia się przednich myśli czy definicji, prowadzi ją do Edyty Stein, do definiowania na nowo siebie, widzenia na nowo rzeczywistości wokół siebie, a w końcu do fenomenu religii, do fenomenu Boga. I jak sama mówi, no, nie sposób nie zmierzyć się z tą rzeczywistością. Właśnie te pytania na drodze filozoficznej porują jej ścieżkę do wiary, ale to nie wszystko. Ona doświadcza w życiu po prostu obecności ludzi, którzy sprawili, że, no, że ta wiara zostaje zaświadczona. To między innymi jej wizyta w jednym z kościołów, gdzie widzę kobietę modlącą się. To ją wstrząsa, bo jakby jej obcy był taki obraz modlącej się osoby jako osoby rozmawiającej z kimś realnym. A ona widzi w kościele starszą kobietę, która modli się całą sobą. Jakby doświadczyła tego. Ale takim też jednym z momentów, dwóch momentów jeszcze przełomowych, to było doświadczenie śmierci jej przyjaciela Reinacha. I co się dzieje? Jedzie ona do swojej przyjaciółki, czyli też żony Reinacha, i tam spodziewa się wielkiej żałoby. Młoda kobieta, umiera jej mąż na wojnie. Ona spotyka osobę pogodzoną, pełną jakby nadziei. I to jest dla niej szok znowu, kolejny szok, że wiara osobowego Boga może dać ukojenie, może dać chrześcijańską nadzieję. I trzeci moment, o którym chciałem wspomnieć, to jej wizyta u przyjaciółki Jadwigi z Bad Bexabern w Niemczech. Jedzie tam, by wypocząć. W 1921 w czasie takiego pobytu jednego czyta dzieje świętej Teresy. Czyta ponoć, jak sama wspomina, całą noc i na koniec, zamykając książkę, mówi: to jest prawda. To jest moment przełomowy. Idzie do proboszcza, chce się ochrzcić właśnie w tej miejscowości, w kościele świętego Marcina. Proboszcz stopuje ją, nakazuje się przygotować. Prawdopodobnie na tym etapie, a też egzaminu przed chrztem, prawdopodobnie może więcej wiedzieć niż miejscowy proboszcz. Przyjmuje chrzest 1 stycznia 1922 roku.
Na początku powiedział pan, że Edyta Stein jest wrocławianką. No właśnie, czy jej postać powinien znać każdy wrocławianin?
No ja uważam, że tak, że są takie postacie, które każdy wrocławianin powinien znać. I chciałbym, to jest moim takim życzeniem, aby każdy wrocławianin, każda wrocławianka odwiedził dom Edyty Stein we Wrocławiu przy ulicy Nowowiejskiej 38. Też gorąco tego zachęcam jako wiceprezes Towarzystwa imieniem Edyty Stein. Towarzystwo powstało bardzo, bardzo wcześnie, w 1989, zostało zarejestrowane w 1990 roku. W grudniu tego roku obchodzimy 35-lecie naszej działalności. I właśnie dom Edyty Stein jest to miejsce, które było domem rodzinnym Steinów, które do dziś promieniuje na cały świat, opowiada o losach Edyty Stein, o losach jej rodziny. No i gorąco do tego zachęcam.